Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Sejm głosami PO, PSL-u, Ruchu Palikota oraz SLD przyjął ustawę zezwalającą na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Odrzucenia dokumentu domagały się kluby PiS-u i Solidarnej Polski. Pakt fiskalny jest jak cyrograf. Dokument tylko i wyłącznie pogłębia stan, w którym gospodarka jest sterowana przez wskaźniki administracyjne i polityczne, przekonywał przed głosowaniem poseł i profesor Krzysztof Szczerski.
Pakt fiskalny jest zły dla Europy. Jest dokumentem, który jest jak cyrograf. To jest akt bezwarunkowej kapitulacji polityki europejskiej przed sytuacją nadzwyczajną, którą był kryzys w strefie euro. Ja rozumiem, dlaczego pakt fiskalny przyjmują kraje, które mają zdewastowane budżety narodowe, gdzie jest ogromna nierównowaga. Nie rozumiem, dlaczego pan premier chce tą chorobą zarażać także Polskę. Dlatego, że pakt fiskalny żadnej stabilności nie przywraca. Odwrotnie, pakt fiskalny jest częścią tej choroby, na którą cierpi dzisiaj strefa euro, jako strefa polityczna, a nie ekonomiczna, gdzie wskaźniki centralnie sterowanej gospodarki nie pasują do rzeczywistości.
Chcecie oddać polską suwerenność za nic, akcentowała przed głosowaniem poseł Marzena Wróbel z Solidarnej Polski.
Oddajecie, mówię tutaj do koalicji rządzącej i partii lewicowych, chcecie oddać polską suwerenność za nic. Za zasiadanie przy stole, przy którym nawet nie będziecie się mogli odezwać i przy którym nie będziecie o niczym decydować. Oddajecie nawet nie za miskę soczewicy, naszą suwerenność budżetową.
Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odesłanie dokumentu do dalszych prac w sejmowych komisjach. A po przyjęciu ustawy przez Sejm w ekspresowym tempie trafi ona teraz do Senatu, który rozpoczął dziś swoje posiedzenie. Taki tryb ratyfikacji, jak i jego przyjęcie przez Sejm zwykłą większością głosów, budzi wątpliwości konstytucyjne. Pakt powinien być ratyfikowany większością 2/3 głosów. Tego wymaga polska konstytucja, akcentuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Wynik głosowania oceniam dobrze w tym sensie, że więcej niż 1/3 wypowiedziała się przeciw, a więc z punktu widzenia polskiej konstytucji ten wynik jest nieważny. Oczywiście, że zaskarżymy to do Trybunału Konstytucyjnego i powtarzam to, co mówiłem wczoraj, że kiedy przyjdzie do zmiany rządu, to będziemy to traktowali jako non est, jako po prostu decyzję niepodjętą, bo decyzje muszą być zgodne z konstytucją. I jednocześnie dodam jeszcze, bo przecież sprawa paktu fiskalnego jest związana mocno ze sprawą wejścia do euro, że my nigdy nie zgodzimy się na wejście do euro bez referendum, bez zgody Polaków w tej sprawie.
Wniosek PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie paktu fiskalnego poprze także Solidarna Polska, zapowiedział lider partii Zbigniew Ziobro. A o tym, że założenia paktu fiskalnego ograniczają naszą suwerenność, przekonują również eksperci, mówi Maciej Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej.
Po przekroczeniu pewnych progów ostrożnościowych musimy uzgadniać politykę naprawczą z Komisją Europejską, a wcześniej musimy w ogóle uzgadniać nasze założenia budżetowe, co oznacza, że znaczącą wagę ma opinia Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość polskich podatków, o wysokość takich, a nie innych deficytów na poszczególnych kosztach socjalnych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy wprowadzić politykę prorodzinną i dedykować polskim rodzinom coś w rodzaju bonu opiekuńczego. I okazuje się, że w pewnych określonych sytuacjach na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska. Jest to zrzeczenie się suwerenności, jeśli chodzi o budżet państwa polskiego.
Ponadto, kiedy na przykład dług publiczny przekroczy 60% PKB, będziemy musieli konsultować program naprawczy z unijnymi instytucjami. De facto te konsultacje polegają na wskazywaniu konkretnych rozwiązań, na przykład podwyższeniu podatków, w tym VAT-u. Posłowie zajmowali się w środę projektem ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej dotyczącej tzw. mowy nienawiści. Projekt krytykują organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka, bo zamiast rozszerzyć katalog chronionych wartości, wprowadza niejasne pojęcie naturalnych lub nabytych cech osobistych. Platforma Obywatelska chce zapisać w artykule 256 Kodeksu Karnego, że kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podczas dyskusji sejmowej ustawa podzieliła także kluby parlamentarne. Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chce Prawo i Sprawiedliwość, mówi poseł Stanisław Pięta.
Prawo karne to nie jest zabawka. Przepisy prawa karnego muszą muszą być sformułowane w sposób precyzyjny, jasny, czytelny. Natomiast to, co zaproponowali autorzy tego projektu, pozwala na kazanie kogokolwiek praktycznie za cokolwiek. Każde słowo może być odebrane, zinterpretowane jako mowa nienawiści, wzywanie do nienawiści.
Krytycznie na projekt patrzą także posłowie Solidarnej Polski. Jest to mocno przesadzony artykuł, który ma posłużyć tylko i wyłącznie do walki politycznej z opozycją, akcentuje poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
Obawiamy się, że taki artykuł pod byle jakim pretekstem będzie wykorzystywany w walce z opozycją i to za pomocą narzędzi najcięższego kalibru, czyli kodeksu karnego, zatem i sądu, i prokuratury. Myślę, że ten projekt ustawy kierowany przez posłów Platformy Obywatelskiej ma iść razem z powołaniem zespołu, tak zwanego zespołu Boniego, który ma się zajmować ową mową nienawiści.
Tymczasem tak zwaną mowę nienawiści rozpoczął sam premier Donald Tusk, przypomina posłanka.
To słynne przemówienie Donalda Tuska, kiedy próbował szydzić ze starszych ludzi, którzy bardzo często się modlą, którzy kultywują polskie tradycje, kultywują naszą wiarę chrześcijańską, przypominamy, a potem to już było tylko gorzej ze strony Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Ci próbują odwrócić sytuację i mówić, że to opozycja używa języka nienawiści, a mało tego, zamierzają właśnie stworzyć taki instrument prawny w postaci umieszczenia bardzo wątpliwej jakości sformułowań, bardzo luźnych, które miałyby służyć do karania tych, którzy będą niewygodni dla władzy.
Minister finansów Jacek Rostowski zostanie nowym wicepremierem. Nowym ministrem spraw wewnętrznych ma zostać Bartłomiej Sienkiewicz, a dotychczasowy szef MSW, Jacek Cichocki, zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To zmiany, jakie w rządzie ogłosił dziś premier Donald Tusk. Awans Rostowskiego, jak argumentował, ma związek z priorytetami rządu na rok 2013 i 2014, w tym z działaniami prowzrostowymi i utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych. Większych zmian w rządzie należy się spodziewać w połowie roku. Dla Platformy Obywatelskiej Jacek Rostowski jest obciążeniem, kojarzy się z podnoszeniem podatków, zadłużaniem Polski, powiedział poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
To nie jest zaleta, ale wada. Natomiast niewątpliwie dla Donalda Tuska może być użyteczny, bo tak jak skutecznie blokował Waldemara Pawlaka, tak teraz będzie blokował innych ministrów.
PR i propaganda wzięły górę nad potrzebą realnych zmian, ocenił z kolei lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Premier zamiast wymienić polityków i to dość nieudolnych na kompetentnych fachowców w przypadku Ministerstwa Infrastruktury, Zdrowia, zwłaszcza Edukacji, zdecydował się na zmiany czysto propagandowe, związane z doraźną potrzebą swojego gabinetu, z wymianą pana ministra Rabskiego. To zła informacja dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli, że te zmiany poprawią jakość pracy rządu. To zła informacja dla tych, którzy liczyli, że ten rząd będzie bardziej profesjonalnie radził sobie zadaniami w sferze budowy dróg, zapewnienia lepszej ochrony w obszarze służby zdrowia, zapewnienia bezpiecznej, dobrej edukacji dla polskich dzieci. Z tych zmian chleba nie będzie.
Instytut Pamięci Narodowej przedstawił dziś kolejne 4 nazwiska ofiar terroru komunistycznego zidentyfikowanych po ekshumacjach na warszawskich Powązkach. Rozpoznani to Tadeusz Pelak, pseudonim Junek, Stanisław Kasznica, pseudonim Maszkowski, Stanisław Abramowski, pseudonim Bury i Bolesław Budelewski, pseudonim Pług.
4 osoby kolejne zostały przywrócone do naszej zbiorowej pamięci. Wśród nich jest m.in. ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Stanisław Kasznica, kawaler Orderu Virtuti Militari i 3 innych żołnierzy polskiego podziemia. Myślę, że warto też na to, co dzisiaj się stało, spojrzeć z takiej oto perspektywy, że żyjemy w państwie, gdzie wiele spraw zostało ciągle jeszcze niewyjaśnionych. Ten okres komunizmu nie został zamknięty, bo nie został rozliczony, a będzie to trwało tak długo, jak długo nie będziemy znali wszystkich miejsc, gdzie ofiary systemu komunistycznego zostały pogrzebane, a potem zidentyfikowane.
Mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk, który kieruje pracami w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Dodał, że identyfikacja ofiar jest najlepszym ich upamiętnieniem w kontekście zbliżającego się Święta Żołnierzy Wyklętych.
Ja myślę przede wszystkim, że to jest dalsza z możliwych form upamiętnienia żołnierzy wyklętych, kiedy w przeddzień nieomal Święta Narodowego Żołnierzy Wyklętych ogłosimy, tak jak dzisiaj, nazwiska tych, którzy byli skazani na zapomnienie. Wymazywano ślady po nich samych i po miejscach ich pochówku. I dzisiaj, kiedy przywracamy ich rodzinom, ale też całemu społeczeństwu, jakby dajemy w taki wyjątkowy sposób hołd tym wszystkim osobom.
Do tej pory na terenie tak zwanej łączki cmentarza wojskowego na Powązkach wydobyto szczątki 117 osób. Ekshumacje odbywają się w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56. W Smoleńsku odnaleziono kolejne rzeczy ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, informuje jedna z gazet. Przedmioty te znajdują się obecnie w Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Rzeczy ujawniono oraz odnaleziono w toku trwania uzupełniających oględzin miejsca zdarzenia, a także wraku Tu-154M, jakie były prowadzone w dniach od 17 września do 12 października ubiegłego roku. Oględziny te wykonano pod nadzorem prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie podpułkownika Karola Kopczyka. Tymczasem już w kwietniu 2010 roku Ewa Kopacz zapewniała o przekopaniu i starannym przesianiu ziemi w Smoleńsku na głębokości metra. Informacje te były nieprawdziwe, a jedynie na potrzeby PR-u rządu, mówi poseł i mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.
Te dane podawane przez minister Kopacz i przez polskich urzędników, jakoby miejsce katastrofy zostało zabezpieczone w sposób należyty, w sposób niebudzący wątpliwości, że ziemia na miejscu katastrofy została przekopana na głębokość metra. To wszystko były informacje nieprawdziwe, to były informacje na potrzeby PR-u i wizerunku rządu i nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Niestety przecież nie chodzi tu tylko i wyłącznie o fakt, że podawano jakieś dane tylko po to, żeby uspokoić opinię publiczną i przedstawić rząd w dobrym świetle. Przecież to nie zabezpieczenie miejsca katastrofy, nie zabezpieczenie poszczególnych fragmentów, poszczególnych rzeczy ma bardzo konkretne konsekwencje procesowe. W związku z tym przecież wszczęto szereg postępowań karnych w związku z podejrzeniem kradzieży rzeczy, a być może po prostu niektóre z nich nigdy nie zostały z miejsca katastrofy podniesione.
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa pierwszy proces za użycie w niemieckim dzienniku Die Welt sformułowania polski obóz koncentracyjny. Sprawę wytoczył Zbigniew Osewski, mieszkaniec Świnoujścia, którego przodkowie zginęli w niemieckich obozach zagłady. Domaga się on od spółki Axel Springer, wydawcy dziennika, przeprosin oraz wpłacenia 500 000 zł na rzecz ośrodka szkolno-wychowawczego w Świnoujściu.
Ona pozwana, czyli Die Welt, Axel Springer, ten największy koncern wydawniczy Niemiec, a jeden z największych na świecie, twierdzi, że było to pomyłkowe zdanie, że to jest pomyłka, za którą natychmiast jakby przeproszono. Przecież my wiemy, że zdanie, wokół którego skupia się ten proces, to pochodzi z 2008 roku, ale w 2011 także Die Welt jeszcze mocniej określił obozy koncentracyjne i tych, którzy stworzyli, bo polskie obozy zagłady. Wierzymy w to, że również dotrze wieść o tym procesie do Niemiec. Być może już jakiś skutek wywoła to, że będą zastanawiać się, że każda taka publikacja może spowodować reakcję w postaci pozwu sądowego.
Mówił Lech Obara, pełnomocnik Zbigniewa Osewskiego. Podczas wczorajszego posiedzenia sąd zdecydował o przesłuchaniu Tomasa Schmida, redaktora naczelnego Die Welt.
Myśmy oczekiwali i ciągle wierzyli w to, że jednak przed polskim sądem jest rozpatrywana sprawa, więc przed polskim sądem świadkowie będą zeznawać i będziemy mogli przed polskim sądem dać szansę sędziemu osobistego kontaktu i ewentualnie dania lub niedania wiary zeznaniom. I niestety sąd bez uzasadnienia nie uwzględnił naszych wypisów i proces i przesłuchanie odbędzie się przed niemieckim sądem 3 marca w Berlinie. No trudno, pojedziemy do Berlina i będziemy w Berlinie przesłuchiwać pana Tomasza Schmidta.
Kolejne posiedzenie w sprawie odbędzie się w październiku. Pełnomocnicy Zbigniewa Osewskiego rozważają rozpoczęcie działań prawnych przeciwko kolejnym pismom, które użyją kłamliwego zwrotu polskie obozy koncentracyjne. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.